Temat dzisiejszego odcinka został wyłoniony w ramach comiesięcznego głosowania. Jeśli chcesz mieć wpływ na tematykę omawianych spraw, zapraszam do wspierania kanału. Hej, na wstępie chciałam Was przeprosić za troszkę długą nieobecność, ale wiązało się to m.in. właśnie z faktem, że został wybrany temat dzisiejszego odcinka w ramach głosowania w ankiecie. I choć został wybrany temat bardzo ciekawy, to jednak jest on bardzo obszernym tematem, a myślę, że trochę mnie już znacie i ja to jestem raczej taką detalistką i staram się dotrzeć do wszystkich szczegółów, bo uważam, że diabeł tkwi w szczegółach. I czasami taki jeden maleńki detal potrafi zmienić postrzeganie danej historii, przynajmniej moim zdaniem. Tak więc przepraszam, że trochę mi to zajęło, ale myślę, że będziecie zadowoleni, bo dzięki temu ta sprawa będzie dzisiaj dosyć długa. Nie przedłużam więc i biorę się do roboty. Zapraszam. Jest poniedziałek, 14 dzień maja 1934 roku. Kraków, ulica Potockiego 12, dzisiaj już ulica Westerplatte. Doktor Józef Nussenfeld właśnie opuszcza swoje mieszkanie, pozostawiając na włościach swoją gosposię, garnca żółwne. Nussenfeld, i mam nadzieję, że dobrze wymawiam to nazwisko, jest cenionym lekarzem, który nie tylko praktykuje jako asystent kliniki chirurgicznej, a swojego czasu to był nawet, z tego co pamiętam, dyrektorem szpitala żydowskiego, to ze swojego mieszkania również uczynił gabinet lekarski i podejmował w nim pacjentów. Co prawda żalił się, że tych pacjentów nie było zbyt wielu, ale mimo wszystko zawsze to jakiś dodatkowy grosz wpadał. Dlatego też m.in. mieszkanie Nussenfelda posiadało dwa wejścia. Jedno było takim wejściem głównym, które prowadziło wprost do jego mieszkania i gabinetu lekarskiego, a drugie natomiast służyło gosposi oraz dostawcom. Ulokowane oczywiście było po drugiej stronie, z tyłu, jako takie drzwi kuchenne. Józef Nussenfeld był postacią majętną, ale taką nie do końca wierzącą w instytucję banku. Większość swoich kosztowności trzymał schowaną w swoim mieszkaniu, a słuchy chodziły, że miał co chować. Dobytku doktora pod jego nieobecność doglądała służąca Anna Garncarzówna i oczywiście nie chodziło o to, że przeliczała jego pieniądze, ale po prostu była na włościach tak, aby chronić majątek przed obcymi rękami. Garnca Żółwna była 32-letnią kobietą, która na służbie u Nussenfelda przebywała już 7 lat. Lekarz dość mocno jej ufał, gdyż pozwalał jej nawet podejmować gości, chociaż trzeba tutaj przyznać, że raczej z tych odwiedzin nie był zbyt szczęśliwy. Mało kto też wiedział, że Garnca Żółwna posiadała nieślubnego syna i właśnie dla niego m.in. odkładała dosyć sporą gotówkę, tak żeby zapewnić mu jakieś godziwe warunki w przyszłości. Syn jednak nie mieszkał z garncarzówną, a mieszkał u rodziny naszej gosposi, dokładniej mówiąc pod Myślenicami. Niewielu również wiedziało, że gosposia jest zaręczona i wkrótce nawet planuje ślub. Anna dosyć dobrze chroniła swoją prywatność i raczej nie rozmawiała o niej na prawo i lewo. O takich newralgicznych sprawach wiedział jedynie jej pracodawca, któremu kobieta również bardzo ufała, zresztą przez te 7 lat prawdopodobnie zdążyli wyrobić sobie jakieś takie większe zaufanie. I choć Józef Nussenfeld wiedział jak wiele o garncarzównie, to niestety nie zdawał sobie sprawy z jednego bardzo istotnego faktu. Że ten dzień nie będzie taki sam jak inne. Gdy Nussenfeld opuszczał swoje domostwo, był bardzo uważnie obserwowany. Po powrocie z pracy lekarz zastał zamknięte drzwi do swojego mieszkania. To jeszcze nie byłoby takie dziwne, bo garncarzówna dbała o bezpieczeństwo i wiadome było, że mimo wszystko te drzwi zamykała dosyć szczelnie. Ale dziwniejszy był tutaj fakt, że doktor dzwonił do tych drzwi, dzwonił i dzwonił i nikt mu tych drzwi nie otwierał. Słychać było tylko głuchą ciszę. Nie było to raczej podobne do jego gosposi, która zawsze wiedziała mniej więcej, o której wraca jej pracodawca, zawsze też czekała z ciepłym obiadem, a tutaj nagle cisza. Nussenfeld postanowił więc, że poradzi sobie sam. Sięgnął po swój klucz i włożył go do dziurki. A raczej próbował włożyć, bo okazało się, że coś go blokuje. Mogło to oznaczać tylko jedno. Garncarzówna nigdzie nie wyszła, a z drugiej strony zamka tkwi również włożony klucz. Zaniepokojony mężczyzna postanowił go przepchnąć. Wkrótce mu się to udało, a po drugiej stronie słychać było brzdęk klucza upadającego na podłogę. Teraz już doktor mógł otworzyć drzwi i przekroczyć próg swojego mieszkania. W mieszkaniu panował nieład, może nie było to jakieś wielkie pobojowisko, jakiś huragan, ale mimo wszystko widać było, że coś tutaj musiało się zadziać i to coś bardzo niedobrego. Nussenfeld więc od razu zaczął szukać swojej gosposi i odnalazł ją w jadalni, takim salonojadalni można powiedzieć. Leżała na podłodze, na wznak. Na twarzy miała narzuconą taką czarną makatkę, a wokoło jej szyi okręcony był biały kitel lekarski. Jego kitel lekarski. Ktoś musiał wejść do jego gabinetu i go wykraść. Nussenfeld rzucił się na kolana, ukląkł przy swojej gosposi. Chociaż nie bardzo się łudził, był już doktorem wiele, wiele lat, miał doświadczenie i wszystko wskazywało na to, że niestety Anna nie żyje. Postanowił więc to sprawdzić i przyłożył palce do jej szyi. Nie wyczuł jednak tętna. Nussenfeld wiedział już, że najprawdopodobniej jego mieszkanie było celem ataku. On sam został okradziony, a życie straciła biedna, niczemu winna kobieta. Nussenfeld poszedł więc do telefonu, podniósł słuchawkę, która jak się okazało zwisała bezwładnie i wykręcił numer policji, która dosyć szybko zresztą na miejsce przybyła. Mundurowi stwierdzili z całą stanowczością, że włamywaczy musiało być co najmniej dwóch. Nie sposób byłoby tutaj przedostać się przez hall, czyli ten taki przedsionek, do gabinetu lekarskiego i potem wrócić do jadalni, ponieważ garncarzówna raczej by na to nie zezwoliła. Anna na pewno stanęłaby na drodze nieproszonemu gościowi, a tym samym szamotanina zaczęłaby się już w holu. Gdyby wtedy walka przeniosła się do innego pokoju, no to przeniosłaby się do jadalni, tam gdzie została znaleziona garncarzówna, a stamtąd już nie sposób było przejść znowu do gabinetu lekarskiego, no chyba, że walka przeniosłaby się do gabinetu lekarskiego, no ale wtedy tam by raczej znajdowało się ciało garncarzówny. No, gdyby tak się szamotali między jednym pomieszczeniem a drugim, no to byłoby to dosyć głośne i nie miałoby to kompletnie sensu. Założono więc, że najprawdopodobniej jeden z napastników zajął się kobietą, a drugi w tym czasie poszedł do gabinetu, z którego wyniósł kitel lekarski. A później ten sam kitel został zaciśnięty na szyi kobiety. Najprawdopodobniej chwilę po tej walce nieproszeni goście przystąpili do przeszukiwania pomieszczeń w celach rabunkowych. Pokoje nie nosiły, tak jak powiedziałam, takiego jakiegoś wielkiego śladu przeszukania, aczkolwiek było widać, że coś tam mimo wszystko się działo, ale mogło to też znaczyć tyle, że być może rabusie wiedzieli, gdzie jest po prostu ukryty majątek Nussenfelda i nie musieli za bardzo szukać. Po prostu skierowali się do miejsc, o których wiedzieli i tam postanowili odnaleźć to, po co przyszli. Jest tutaj jeszcze jeden fakt, który świadczy o tym, że rabusie nie działali na chybił trafił, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, na samym wstępie wspomniałam, że garncarzówna również zbierała pieniądze dla swojego syna i była to kwota niemała, ponieważ to było jakieś 5000 złotych. Kwota ta jednak została zupełnie nieruszona, tak jakby rabusie w ogóle nie zdawali sobie sprawy z tego, że kobieta jakiekolwiek pieniądze ma. Tak więc wyglądało na to, że złodzieje wiedzieli, gdzie i czego mają szukać. Nussenfeld za to stracił bardzo dużo. Ustalono, że z mieszkania skradziono skórzaną teczkę koloru ciemnobrunatnego, w której znajdowało się około 3000 dolarów w złocie oraz kilka tysięcy dolarów w banknotach. Prócz tego skradziono książeczkę oszczędnościową Banku Związkowego w Krakowie oraz książeczkę Miejskiej Kasy Oszczędności w Krakowie. Obie były już nieważne od kilku lat, no ale rabusie mogli o tym nie wiedzieć, raczej sobie nie przystanęli, nie przeglądali dat. Tak mi się wydaje. Dodatkowo sprawcy włamania połasili się również na dobra materialne. Zabrano pierścionek z matowego złota z osadzonym brylancikiem, złoty zegarek marki Schaffhausen, drugi złoty zegarek na łańcuszku, trzeci zegarek na szarym skórzonym pasku oraz czwarty zegarek w oprawie z perłowej masy. Do tego skradziono złotą szpilkę do krawatu ze szmaragdem, wysadzaną dookoła brylancikami, więc musiała być dosyć droga, oraz dwa złote krzyże zasługi. Ogólna wartość samych zrabowanych przedmiotów wynosiła 60 tysięcy złotych, a przypominam, że niecałe 100 lat temu to była naprawdę przeogromna suma. W ogólnym rozrachunku, zliczając wszystkie skradzione przedmioty oraz całą gotówkę, całe dolary i te wszystkie złote monety, no to wyszło na to, że łamywacze uzyskali łup, który był warty ponad 90 tysięcy złotych. A to naprawdę była już mała fortuna. Dla tych, na których ta kwota nie robi żadnego wrażenia, pragnę tutaj przypomnieć, że taki zwykły pracownik naukowy zarabiał wtedy mniej więcej 130 zł miesięcznie, a pracownik fizyczny, jeżeli była to kobieta, to zarabiała nawet i 30 zł miesięcznie. Czyli naprawdę kwota 90 tysięcy mogła, nie wiem, posłużyć komuś na całe życie, jeżeli oczywiście dobrze by nią gospodarował. Ale z mieszkania nie tylko zniknęły wartościowe przedmioty oraz gotówka, ale również przybyły dwa elementy, które z tym mieszkaniem nie miały zupełnie nic wspólnego. Odnaleziony został kapelusz, który nie należał do lokatora, a w przedpokoju na podłodze leżała jedna rękawiczka. Kapelusz był zielony i nosił napis SS. Najprawdopodobniej były to rzeczy należące właśnie do złodzieja lub złodziei, którzy po prostu uciekają z mieszkania, zgubili je po drodze. Policja ustaliła również moment, w którym musiało dojść do ataku. W sypialni doktora leżała pościel, która była rozłożona do przewietrzenia. Łóżko nie było jeszcze posłane. W kuchni na stole została torba z zakupami, ale jak ustalono wcześniej, garnca żółwna robiła zakupy jeszcze przed wyjściem doktora do pracy, więc tak naprawdę nie wychodziła później z mieszkania. O 9 rano słyszano głos garnca żółwny, gdy ta rozmawiała z kimś przez okno. O 9.30 z kolei widziano gosposię, jak ta trzepała jednak pościel, więc nie wiem, czy to była jakaś inna pościel, czy to po prostu pojawiły się jakieś rozbieżności. Ale wiadomo na pewno, że później Anna kłóciła się z gosposią z piętra wyżej, na balkonie. Ale dość gwałtownie tę kłótnię przerwała i to wyglądało tak, jakby usłyszała jakiś dzwonek do drzwi albo dzwonek telefonu i musiała szybko po prostu pójść, te drzwi otworzyć lub telefon odebrać. Tak przynajmniej zeznawała gosposia z piętra wyżej. Przed godziną 10 jeden z sąsiadów usłyszał krzyk, który opisał jako krzyk bólu. Wszyscy wiedzą jednak, że w kamienicy lekarz przyjmuje pacjentów, więc mężczyzna założył spokojnie, że to musiała być jakaś pacjentka w trakcie operacji. Później co prawda się zreflektował i przypomniał sobie, że doktor z rana to raczej jest w pracy w szpitalu, a pacjentów to przyjmuje raczej wieczorami, ale wtedy nie zwrócił na to zbytniej uwagi. No, może doktor został w domu. Od tego czasu nikt garnca równy nie słyszał, ani jej nie widział. Natomiast o godzinie 11 zwrócono uwagę, iż telefon w mieszkaniu doktora nie działa. Do mieszkania wysłano więc montera, tak, aby sprawdził tę usterkę. Było to mieszkanie dosyć znanego doktora, próbowano się tam dodzwonić, a tutaj no, taki mały psikus, nikt tej słuchawki nie podnosi. No ale też nikt nie otworzył drzwi. Więc monter niestety musiał pocałować klamkę i wrócił z powrotem do centrali. I być może część z Was, która uważnie słucha podcastu, zauważyła i zarejestrowała fakt, że garnca żółwna była zaręczona, a sprawca lub sprawcy mieli znać dokładne rozmieszczenie pokoi, gdyż pomimo przeszukania mieszkanie nie zostało jakoś tak pozostawione w wielkim nieładzie. No, nic więc dziwnego, że oczywiście ten mężczyzna został głównym podejrzanym. Znał mieszkanie Nussenfelda, nie wzbudzałby podejrzeń swojej narzeczonej. Być może nawet mógł przekraść się do gabinetu doktora i wynieść z niego kitel lekarski, a potem właśnie zarzucić go swojej lubej na szyję. Idealnym wytłumaczeniem byłaby tu również makatka zarzucona na twarz Denatki. Być może wyrzuty sumienia nie pozwalały mężczyźnie spojrzeć na twarz swojej jeszcze niedawnej ukochanej. Ale niestety ten trop dosyć szybko został porzucony. Okazało się, że mężczyzna nie miał nic wspólnego ze zbrodnią, a przynajmniej tak donosiły dzienniki. Prasa jednak nie sprecyzowała, dlaczego mężczyzna został oczyszczony z zarzutów, ale na pewno jakiś powód ku temu musiał być, być może miał jakieś niepodważalne alibi. Munurowi nie zamierzali jednak odpuszczać. Tutaj odebrano życie młodej kobiecie, która miała syna, o którego mogła się troszczyć, a dodatkowo planowała właśnie rozpocząć nowe życie, planowała ożenek, już oczywiście nie wspominając o tym, jak wielki majątek został wykradziony z mieszkania doktora. Sprawa wydawała się być priorytetowa. Swoją cegiełkę do tej sprawy dołożył nawet sam Nussenfeld, który zaoferował nagrodę dla osoby, która przyczyni się do wykrycia sprawców oraz oczywiście do odzyskania skradzionego majątku. Doktor Nussenfeld zadeklarował, iż wypłaci 5% znaleźnego osobie, która pomoże w śledztwie. Było to niemal 5000 zł, czyli suma taka dosyć pokaźna. Na pewno nie jednego by skusiła, prawda? Był to więc taki dodatkowy zastrzyk motywacji, aby mieć uszy i oczy szeroko otwarte. Śledztwo samo w sobie było bardzo trudne. Okazało się, że prócz pozostawionych przedmiotów na miejscu zdarzenia nie znaleziono żadnych śladów. Były jakieś linie papilarne, ale jeżeli nie ma podejrzanych, to też nie ma z czym tego porównać. Nie było też świadków, którzy widzieliby lub słyszeli cokolwiek, oprócz oczywiście tego sąsiada, o którym wspomniałam wcześniej. Gdzieś tam jakiś syn sąsiadów mówił również, że też słyszał krzyk, no ale on też się tym nie zainteresował, więc to niewiele wnosiło do sprawy. Przesłuchano całą rodzinę garncarzówny oraz osoby, które pozostawały z nią w takim stałym kontakcie. Rozszerzono śledztwo na całe państwo polskie, zastanawiając się nawet, czy za tym napadem nie stoi jakaś taka dobrze zorganizowana szajka przestępcza. Ale niestety, wysiłki nie przynosiły skutku. Ale do czasu, bo nagle pojawił się taki szczęśliwy przypadek, a raczej pewien kupiec żydowski, który pomógł nadać bieg śledztwu. Myślę, że najlepiej opisze to sam Nowy Dziennik, tak więc zacytuję, jak udało się wpaść na trop przestępców. Zgłosił się oto do władz policyjnych syn kupca żydowskiego na Prądniku Czerwonym i podał pewne okoliczności, które stały się podstawą dochodzeń. Oto pewien chłop, jadąc z Przedgorzał, podwiózł do Krakowa dwóch osobników. Przy Rogatce Warszawskiej jeden z nich wręczył chłopu złotą monetę. Po nieudanej próbie zmienienia monety przez jednego z osobników, chłop, widząc u drugiego z nich pełną dłoń takich monet, dał się przekonać, że jest to prawdziwy pieniądz. Przybywszy do miasta, wstąpił do sklepu, gdzie kupiec, oglądnąwszy monetę, stwierdził, że jest to złota 20-dolarówka. Obecny przy tym syn kupca, wiedząc o zrabowaniu złotych dolarów z mieszkania doktora Nussenfelda, doniósł o tem policji. Szybko ustalono, że jednym z podejrzanych mężczyzn był ślusarz, Henryk Vanat. W ramach przygotowanej obławy podejrzanego mężczyznę zatrzymano o 5 nad ranem w okolicach cmentarza Rakowickiego, gdzie mieszkał w zwykłej ziemiance. Inna z wersji mówiła, że policja zaczęła interesować się Vanatem, ponieważ jego partnerka, Michalikowa, była bliską znajomą garncarzówny. Nie do końca wiadomo, która z tych wersji jest prawdziwa, no ale nie wykluczają się one wzajemnie, więc było możliwe, że się po prostu zazębiły, chociaż moim zdaniem ta druga była wersją fałszywą, a to dlaczego, to się dowiecie chwilkę później. No a jak już aresztowano Vanata, no to od niego do reszty szajki było bardzo blisko. Dorożkarz, ślusarz, dwaj uczniowie Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz handlowiec, a dokładnie mówiąc to kioskarz. Oto sprawcy napadu, ale po kolei. Vanat dosyć szybko wsypał swojego współtowarzysza podróży dorożką. Jak się okazało, był to Jan Doniec. Został on aresztowany w Kosmyrzowie. Wywodził się z biedoty krakowskiej, choć jego warunki lokalowe były dosyć ubogie. No to jednak podczas rewizji policjanci odnaleźli 1600 dolarów w złotych monetach, dwa zegarki, szpilkę do krawatu oraz jeden krzyż zasługi, czyli dokładniej mówiąc przedmioty, które zginęły z mieszkania przy ulicy Potockiego. Oczywiście nie wszystkie, jeżeli pamiętacie to wszystko, co wymieniałam, to brakuje tutaj nam dwóch zegarków, jednego krzyża, no i jeszcze trochę gotówki. ale nie ulega wątpliwości, że te przedmioty mają związek z napadem. Według innej wersji przedmioty te nie zostały znalezione u Dońca, ale jednak u Vanata w ziemiance. I jednak bym się skłaniała bardziej chyba ku tej wersji, ponieważ właśnie za przechowywanie tych wszystkich rzeczy Vanat zostanie później skazany. Ale oczywiście nie uprzedzajmy tutaj wypadków. Obaj mężczyźni zapewniają jednak, że nie mieli oni ze sprawą zbyt wiele wspólnego, a byli jedynie zwykłymi pomocnikami w napadzie. Prawdziwi zbrodniarze pozostawali nadal na wolności. Według słów aresztowanych mężczyzn był to 25-letni Kazimierz Szenkiżyk, student Akademii Sztuk Pięknych, jego 24-letni kolega z uczelni Władysław Bobrzecki oraz brat Władysława, 25-letni Stanisław Bobrzecki, handlowiec. Kazik wraz z Władkiem przeczuwali, że ich aresztowanie jest tylko kwestią czasu, ponieważ nagłówki gazet biły wręcz po oczach, a wszystkie lokalne dzienniki informowały o aresztowaniu Dońca oraz Vanata. Studenci starali się jednak nie dać nic po sobie poznać, zachowywali się tak jak gdyby nigdy nic, poszli sobie na uczelnię, tam bez skrępowania przechadzali się po dziedzińcu. Nie do końca jest jasne, co robił tam Bobrzecki, ponieważ jego sytuacja na uczelni nie była klarowna. W teorii nadal występował on na liście studentów, ale w tak praktyce no to ciężko było powiedzieć, ponieważ nie wiem jak to określić, podejrzewam, że na dzisiejszy język powiedzielibyśmy, że został on zawieszony, ponieważ miał on dosyć porywczy charakter i na uczelni odegrało się kilka nieprzyjemnych takich epizodów z jego udziałem. Na przykład z tego co wiem i pamiętam, to zrzucił chyba stół z drugiego piętra. Chyba się zdenerwował za bardzo. Nic więc dziwnego, że rada uczelni raczej nie miała ochoty dłużej tolerować jego ekscesów. Nie mógł on więc już chodzić na zajęcia, ale co innego Szenkiżyk, który to o ironio na uczelnię został podobno ściągnięty właśnie przez Władka, który to odkrył jego dryg artystyczny. Kazimierz był przeciwieństwem Bobrzeckiego. Cichy, spokojny i podobno bardzo uzdolniony. Przynajmniej tak oczywiście określała go prasa. Być może panowie udali się właśnie na uczelnię, ponieważ nie spodziewali się tam aresztowania. Policja potrzebowałaby zgody rektora na zaaresztowanie studentów na terenie uniwersyteckim. Tak więc panowie spacerowali sobie dosyć swobodnie, ale z takim lekkim napięciem. W pewnym momencie panowie się rozdzielili. Bobrzecki opuścił teren kampusu i udał się do pobliskiego kiosku, a Szenkiżyk, który zaraz miał rozpocząć zajęcia z rysunku, został wezwany do sekretariatu. Tam podobno miał dokonać jakichś formalności związanych z niedopłatą czesnego. Będąc już w owym sekretariacie, Szenkiżyk zauważył, że przygląda mu się pewien mężczyzna i na pewno nie jest on pracownikiem uczelni. I w rzeczywistości był to inspektor policji, który miał za zadanie zapamiętać twarz młodzieńca, gdyż uczelnia nie dysponowała żadnym zdjęciem swojego studenta, a przecież policja musi wiedzieć, kogo ma zaaresztować. Oczywiście mundurowi byli już umówieni z władzami uczelni. Posiadali nawet zezwolenie na aresztowanie Szenkiżyka na terenie ASP, jednak ze względu na zawirowania z Bobrzeckim, który to był tym niby studentem, no ale nie był tym studentem, no to nie do końca władze chciały wydać zezwolenie na aresztowanie kogoś, kto nie ma nic wspólnego z ASP, a przynajmniej nie do końca. Policja postanowiła więc nie mieszać i zaaresztować obu studentów poza murami uczelni. Tak też właśnie policja zrobiła z Bobrzeckim, który próbował zakupić w kiosku paczkę papierosów. Nie wiem, czy zakup został sfinalizowany, czy nie, ale chwilę później za mężczyzną wyrosło dwóch funkcjonariuszy, którzy upewniwszy się, że mają do czynienia z Władysławem Bobrzeckim, dokonali aresztowania. Nieco dłużej denerwował się Szenkiżyk, ponieważ po wizycie w sekretariacie udał się na zajęcia. Jego koledzy z roku podobno zauważyli nawet, że coś jest z nim nie tak. Próbowali go rozśmieszyć i poprawić mu humor, ale niestety bezowocnie. Szenkiżyk więc z miną zbitego psa postanowił opuścić uczelnię. Chwilę później i on znalazł się w rękach policji. W międzyczasie aresztowany został również brat Bobrzeckiego, Stanisław, kioskarz. Jako ciekawostkę mogę Wam tutaj powiedzieć, że Stanisław Bobrzecki nie był właścicielem kiosku, a jedynie podnajmował go od pewnej starszej kobiety. Jakiś czas po aresztowaniu naciski opinii publicznej były jednak tak wielkie, że postanowiono rozebrać felerny kiosk, nie licząc się oczywiście tutaj z pretensjami prawowitej właścicielki, która nagle została pozbawiona źródła utrzymania. I to tylko dlatego, że postanowiła podnająć swój lokal niewłaściwemu człowiekowi. Ale to taka informacja na marginesie jako ciekawostka. Lokalna ludność nie kryła szoku i zbulwersowania. Do tej pory z takimi zbrodniami raczej miał do czynienia margines społeczny, a tutaj mówimy o dwóch studentach szkoły wyższej, czyli o potencjalnej inteligencji. Przypominam, że dawniej studia były raczej przywilejem. Dziś niemal każdy oczywiście może sobie spokojnie iść na studia wyższe i nawet nie ma jakichś wygórowanych wymagań chyba. No oczywiście chyba, że ktoś ma jakieś aspiracje typu prawo czy medycyna, ale jak ktoś by chciał sobie postudiować socjologię, no to raczej bez problemu się na takie studia dostanie. Dawniej już zdanie matury było takim osiągnięciem, które można było się poszczycić i niewiele osób przystępowało do tej matury, bo nawet nie dlatego, że nie chciano, ale nie było takich po prostu możliwości. Rodziców nie stać było na edukację dla swoich dzieci. Nic więc dziwnego, że połączenie dwóch studentów ze zbrodnią wywołało nie lada sensację. Najbardziej zszokowana zdawała się być narzeczona Szenkiżyka, która to bezkrytycznie wierzyła w niewinność swojego ukochanego i jeszcze nawet dziwiła się, dlaczego żaden z cenionych adwokatów nie chce go bronić. A nie chciał, bo tak naprawdę z tego, co dowiemy się chwilę później, nie było czego bronić, ponieważ wina Szenkiżyka była raczej bezsporna. Już w samych zeznaniach sprawców można było się wiele dowiedzieć. I tak na przykład Doniec zeznał, że owszem, miał on bezpośredni udział w napadzie, ale nie miał nic wspólnego ze śmiercią Garnca Żółwny. Według niego gosposią zajęli się Bobrzecki i Szenkiżyk, a cała ich zgraja miała się poznać za sprawą właśnie kioskarza Bobrzeckiego, ponieważ to on poznał swojego brata i jego kolegę z uczelni z Wanatem oraz Dońcem. Zaznaczam, że jest to wersja gazety. Później niestety okaże się, że była to wersja nieprawdziwa, ponieważ Doniec poznał się z Bobrzeckim w trakcie swojej pracy, ponieważ dorabiał sobie jako dorożkarz, a Bobrzecki był jego klientem. Sam Bobrzecki miał znać Nusenfelda osobiście i wiedział nawet, że w swoim mieszkaniu ukrywa niebotyczny majątek. A wiedział dlatego, ponieważ jego żona pracowała jako sekretarka w izbie lekarskiej, w której to Nusenfeld był skarbnikiem. Żona, nie wiedząc oczywiście zapewne, że zasiała w głowie swojego męża niecny plan, poinformowała Bobrzeckiego, że Nusenfeld przetrzymuje u siebie w domu sporo gotówki, zarówno tej swojej własnej, jak i tej należącej do izby lekarskiej. Wtedy to też zapaliły się takie lampki w głowie Władka i obwieściły plan. Zaczął więc namawiać wtedy swoich kompanów na stworzenie szajki złodziejskiej, a namawiać nikogo za długo nie trzeba było, ponieważ każdy z tych mężczyzn potrzebował gotówki. Oczywiście każdy w innym celu, ale ta miłość do pieniądza ich połączyła. Początkowo plan miał być mniej brutalny, ponieważ nie zakładał eliminacji żadnego ze świadków. Na początku Doniec został wytypowany na takiego potencjalnego amanta, który to miał uwieść Garnca Żółwnę. Motyw ten znamy już chociażby z historii o szajce Władców Nocy, który gdzieś tutaj w tym miejscu postaram się Wam podlinkować, jeżeli oczywiście jeszcze tej historii nie słyszeliście. Plan jednak spalił na panewce, ponieważ tak jak wspomniałam na początku podcastu, serce Anny Garnca Żółwny było już zajęte. Kobieta była już szczęśliwie zaręczona, chociaż piątka naszych bohaterów mogła o tym oczywiście nie wiedzieć, no bo i skąd. Zresztą szanse na powodzenie tego pomysłu były niewielkie, ponieważ kolega Doniec Adonisem raczej nie był, a źródła nawet podają, że jego aparycja wręcz odpychała, ale no wiecie, no to wszystko zależy od gustu, prawda? Kiedy wdzięk i powab Dońca nie zdały swojego egzaminu, wtedy to też przystąpiono do planu B. Bobrzecki obserwował lekarza, a ponieważ ten, jak wspomniałam, go znał, to dla niepoznaki ukrywał się za gazetą. Można powiedzieć, taki mistrz kamuflażu. Gdy zauważył, że krytycznego dnia lekarz wyszedł z mieszkania, całą piątką postanowili ruszyć do akcji. Podobno Władysław i Kazimierz udali się pod drzwi mieszkania z paczką, która miała udawać przesyłkę do doktora Nusenfelda. Kiedy poprosili o podpisanie doręczenia, wówczas gosposia miała udać się do pokoju, a dwóch niedoszłych artystów rzuciło się na nią. W tym czasie Doniec i reszta szajki czekali na dole. Po krótkiej chwili Doniec postanowił dołączyć do studentów i pomóc im w ogołoceniu mieszkania. Wtedy to zauważył Szenkiżyka i Bobrzeckiego, jak szamotali się z garncarzówną, a po chwili, kiedy kobieta nie była w stanie już im przeszkodzić, zabrali się za rabunek. Wychodząc, zabrali paczkę oraz pokwitowanie, tak aby oczywiście nie zostawić po sobie żadnych śladów, a dla niepoznaki i zmylenia tropu zostawili kapelusz i rękawiczkę. Inaczej sytuacja wyglądała w zeznaniach Bobrzeckiego. Ten powiedział, że to Doniec jest głównym prowodyrem walki z garncarzówną i to właśnie on zaniósł paczkę, udając kuriera, a prosząc o pokwitowanie wzbudził nieco podejrzeń u gosposi, która to wtedy postanowiła zatelefonować do swojego pracodawcy i zapytać, czy to w ogóle jest paczka do niego i czy powinna ją odbierać. Trzymała też wtedy w ręku ołówek, którym zamierzała podpisać pokwitowanie. Spanikowany Doniec miał doskoczyć do garncarzówny i wtedy między nimi wywiązała się walka. Szenkiżyk i Bobrzecki, słysząc odgłosy szamotaniny, pobiegli do mieszkania, a widząc walkę pomiędzy Dońcem a garncarzówną, zatrzasnęli ze sobą drzwi, tak aby nikt tych odgłosów nie słyszał. Bobrzecki postanowił pomóc Dońcowi i to właśnie on przyniósł z gabinetu lekarskiego kitel lekarski, a po chwili już cała trójka przystąpiła do plądrowania mieszkania. Nie odniesiemy się tutaj do wersji Szenkiżyka, ponieważ biedny student podobno tak ciężko przeżył aresztowanie, że nie był w stanie wydobyć z siebie ani jednego słowa. Szlochał jedynie, pociągał nosem i nie wiadomo do końca, czy ubolewał nad swoim losem, czy może po prostu dotarł do niego, jak wielką zbrodnię popełnił. No ale na to drugie bym raczej nie liczyła. Ciężko było tutaj orzec, która z tych wersji była poprawna, bo za wersją Dońca przemawiała obdukcja, której zostali poddani podejrzani mężczyźni. Najwięcej obrażeń znajdowało się właśnie na ciele Szenkiżyka oraz Bobrzeckiego, co mogło wskazywać na fakt, iż to właśnie oni stoczyli walkę z gosposią. Natomiast upuszczona słuchawka i nieczynny telefon wskazywałby raczej na wersję Bobrzeckiego. Oczywiście można też tutaj założyć, że włamywacze celowo odłożyli słuchawkę tak, aby dzwoniący telefon nie zaalarmował sąsiadów, ale za słowami Bobrzeckiego przemawiał również fakt, iż pod ciałem garncarzówny znaleziono wspomniany ołówek, który to kobieta miała trzymać w dłoni. Tutaj pragnę zaznaczyć, że cała ta przytoczona historia i te wszystkie wersje były jedynie przedstawione na łamach prasy. Jak się później okaże, nie miały za wiele wspólnego z rzeczywistością, ale oczywiście przekazuję je Wam tak, abyście wiedzieli, jak to wszystko wyglądało, jaka była cała historia i jaka była pierwsza hipoteza tego wszystkiego, więc mam nadzieję, że zrozumiecie i nie będziecie mieli mi za złe. Przyznać jednak należy, że panowie postanowili dosyć dobrze przyłożyć się do swojej roboty, o ile można w ogóle nazwać to robotą. W mieszkaniu nie znaleziono ani jednego śladu, który mógłby połączyć ich ze zbrodnią. Ani jednego. Nie było żadnego odcisku palca, ani jednego włosa, ani jednego odcisku buta, no po prostu nic. Znaleziono co prawda gdzieś tam jakiś niedopałek papierosa w papierośnicy, ale też nie do końca było pewność, czy to był papieros związany ze sprawą i sprawcami, czy po prostu gdzieś tam się zachował, nie wiem, przy jakimś kliencie, bardziej pacjencie, przepraszam, doktora. Panowie dosyć dobrze podzielili się też robotą. Bobrzecki plądrował mieszkanie, Szenkiżyk zacierał ślady, a Doniec stał obok garncarzówny, a przynajmniej miał niby stać, miał się nią zajmować. No nie wiem, tak jakby miała nagle zmartwychwstać. No ale podobno właśnie jego zadaniem było właśnie pilnowanie Anny Garncarzówny. Zacieranie śladów przez Szenkiżyka polegało właśnie na podrzuceniu niezwiązanych ze sprawą przedmiotów, czyli tego kapelusza oraz rękawiczki. Dodatkowo mężczyzna chodził po całym mieszkaniu z kawałkiem plasteliny. Zapytacie się, dlaczego z kawałkiem plasteliny chodził po całym mieszkaniu, a ja już Wam powiem dlaczego. Mężczyźni zawczasu odbili w niej niepasujące do żadnego z nich odciski palców. Tym oto sposobem pozostawiali oni linie papilarne, obce linie papilarne, które nie łączyły ich ze sprawą, a jednocześnie wskazywałyby na obcą osobę, która w tym domu przebywała, ponieważ nie były to odciski ani garncarzówny, ani Nussenfelda. Pomysłowy numer, ale jak widać nie do końca zdał egzamin. Po ograbieniu kufra doktora cała szajka postanowiła opuścić miejsce zdarzenia i tak jak do tej pory ich plan zdawał się być dosyć dobrze sprecyzowany, no to tak później wszystko zaczęło się rozpadać. Cała piątka okazała się łasa na pieniądze. Mężczyźni zaczęli się oszukiwać wzajemnie, wykradać banknoty pod nieuwagę innych wspólników. Każdy z nich chciał ugrać jak najwięcej dla siebie, więc już po napadzie praktycznie od razu zaczęły się pierwsze przepychanki. Oficjalnie cała szajka zakopała większość zrabowanych przedmiotów za kopcem Kościuszki. Tam też później policja odnajdzie zrabowaną teczkę Nussenfelda i 29 złotych monet. Okazało się, że szajka planowała dokonać swojego napadu już kilka dni wcześniej, jednak ich plan się nie powiódł. 3 dni przed oficjalnym napadem, czyli w piątek, byli oni pod domem Nussenfelda, ale po pierwsze okazało się, że był tam wysypany węgiel, czyli ktoś po prostu w danym momencie ten węgiel podejmował, więc pewnie kręciło się tam sporo osób, więc było to dosyć ryzykowne, ponieważ mogli zostać oni zauważeni i tak też się stało, ponieważ na klatce schodowej minęli się z jednym z sąsiadów, więc postanowili odpuścić. Przybyli 2 dnia, w sobotę, niestety wtedy też im się nie udało, co prawda nikt ich wtedy nie widział, mogli spokojnie rabować, natomiast nikogo nie było w mieszkaniu. Panowie pukali do jednych drzwi, tych głównych, potem pukali do drzwi kuchennych, natomiast nikt im nie otworzył. Początkowo mieli niby wrócić po południu i obezwładnić zarówno doktora, jak i garncarzówne, tak aby po prostu zrabować przedmioty jeszcze tego samego dnia. Ale po dłuższej naradzie miał się temu sprzeciwić Bobrzecki, który stwierdził, że jest to zbyt ryzykowne, że może Nussenfeld też podejmować jakichś pacjentów, może tam być dużo osób, może być za dużo hałasu. No i nie ma co tak za bardzo ryzykować i lepiej trochę jednak poczekać. Tak więc nasza szajka poczekała i kolejny raz spróbowała w poniedziałek. Tym razem, jak wiemy, skutecznie. I tak jak Wam wspominałam wcześniej, wersja ta była wersją prasy, tak jeszcze przed procesem okazało się, że była to wersja nie do końca prawdziwa, ponieważ w napadzie nie wzięło udział 5 osób, a jedynie 3. Doniec, Szynkiżyk i młodszy Bobrzecki. Starszy Bobrzecki, kioskarz, cały dzień napadu spędził w swoim kiosku, gdzie był widziany przez wielu klientów, więc nie mógł być na miejscu zdarzenia. Cała jego rola w przedsięwzięciu ograniczyła się jedynie do przechowania części łupów w swoim sklepie tytoniowym oraz do udostępnienia swoich odcisków palców, bo to właśnie jego odciski były odbite w plastelinie. Miało to zmylić śledczych, wszak nawet gdyby postanowiono sprawdzić starszego Bobrzeckiego, no to miał on alibi. Gdyby chciano porównać linie papilarne z jego bratem lub resztą szajki, no to nie byłyby one zgodne. Był to dosyć przemyślany ruch, zwłaszcza, że mężczyźni podczas napadu nosili rękawiczki, aby oczywiście nie zostawić po sobie żadnego śladu. Pomimo tych rękawiczek, Szynkiżyk i tak podobno przed wyjściem czyścił każdą rzecz, tak na wszelki wypadek, gdyby jednak gdzieś tam te ślady zostały. Do prasy zaczęło przeciekać też coraz więcej informacji dotyczących samego napadu. Chociaż nie mieliśmy tutaj do czynienia z profesjonalistami, no to trzeba przyznać, że panowie przygotowali się do swojej pracy perfekcyjnie. Bobrzecki w ten felerny poniedziałek, widząc jak Nussenfeld opuszcza swoje miejsce zamieszkania, posłał Dońca po butelkę wódki, która tak nawiasem mówiąc kosztowała wtedy 2 złote. Zarządził później spotkanie w mieszkaniu swojego brata. Tam panowie wypili sobie co nieco, aby dodać sobie nieco odwagi, ale też nie była to sama wódka, ponieważ Bobrzecki postanowił jeszcze bardziej dodać odwagi sobie i swoim towarzyszom i do tej wódki dodał rozkruszone pastylki uspokajające, tak aby jeszcze bardziej się znieczulić. W mieszkaniu Bobrzeckiego zostawili również wszystkie swoje dokumenty, które mogłyby zdradzić ich personalia, a które przypadkowo mężczyźni mogli przecież zgubić na miejscu zbrodni. Zabrano za to łom, młotek, wytrychy, obcęgi i parę innych potrzebnych narzędzi. Szankierzyk nie zapomniał oczywiście o odbitych w plastelinie liniach papilarnych, które były bardzo istotnym elementem planu. Bobrzecki zabrał za to zielony kapelusz, który również panowie mieli zostawić w mieszkaniu dla zmylenia śladów. To samo zresztą z rękawiczką. Kapelusz ten zresztą został ukradziony przez Bobrzeckiego, tylko nie wiadomo komu i gdzie. Oczywiście kapelusz specjalnie został ukradziony, tak aby nie zostawiać na miejscu swoich rzeczy, po których można byłoby zostać rozpoznanym. Niestety plan panów zaczął się sypać. Choć w mieszkaniu wszystko poszło wedle planu, no to doniec był elementem, który ten cały misterny plan po prostu zepsuł. Szankierzyk z Bobrzeckim wiedzieli, że o zbrodni będzie teraz głośno. To był bardzo zuchwały napad i to z tragedią w tle. Tak więc Bobrzecki dosyć dobrze postanowił, że majątkiem to oni się podzielą, owszem, no ale nie teraz. Nie teraz, ponieważ jeżeli zaczną szastać teraz pieniędzmi, to będą podejrzani od razu. Te przedmioty na pewno będą w prasie opisane, więc jeżeli będą chcieli je sprzedać, to też oczywiście wszyscy wpadną na ich trop. Tak więc mieli poczekać co najmniej miesiąc, tak aby sprawa nieco przycichła. No i trzeba przyznać, że to nie był zły plan, prawda? Ale Bobrzeckiemu łatwo było mówić takie rzeczy i odczekać ten miesiąc, ponieważ jak się okazało, to przez nieuwagę swoich współtowarzyszy wykorzystał sytuację i podebrał tam sobie jakieś 1000 albo 1600 dolarów w banknotach, w gotówce. Tak więc w razie czego jakieś tam drobne zaskórne miał. Tacy to panowie byli względem siebie honorowi. Ale to odczekanie nie bardzo leżało Dońcowi i on był w gorącej wodzie kąpany, on chciał już teraz wszystko w tym momencie, tym bardziej, że groszem to on nie śmierdział. No ale co było robić? No jak mus, to mus. Panowie zakopali zrabowane przedmioty, zrabowaną gotówkę, no i postanowili się rozejść. Ale Doniec nadal tak kręcił nosem i nie uśmiechało mu się czekać taki okres czasu. Odwalił czarną robotę, a teraz nawet nie mógł zrobić nic więcej, nie mógł sobie zabrać paru 20-dolarówek, no chyba sobie tutaj kpią. Jedyne co dostał na pocieszenie to było 20 zł, które zresztą dosyć prędko wydał. Targany chciwością, zniecierpliwiony, postanowił którejś nocy zabrać ze sobą znajomego, właśnie Vanata, o którym mówiłam Wam wcześniej, i odkopać kilka przedmiotów dla siebie. Wykopał zegarek, krzyż zasługi oraz złote dwudolarówki, czy jak się potem okazało, 20-dolarówki, tylko mu się pomyliło i myślał, że tam po prostu to zero, to wiecie, jest takie przymazane, no to trochę odjął wartości pieniądza. Zresztą jeszcze tej nocy właśnie tą 20-dolarówką próbował zapłacić dorożkarzowi. A jak wiemy, właśnie przez tą 20-dolarówkę cała szajka wpadła. I tak oto zachłanność oraz brak roztropności zgubiły wszystkich trzech mężczyzn. Być może gdyby nie Doniec i jego nadgorliwość, panowie nie trafiliby do aresztu i cała ta sprawa rozeszłaby się po kościach. Nawiasem mówiąc, na wykopaniu skarbów z Dońcem kończy się rola Vanata, który na początku uważany był przecież za wspólnika całej szajki. A tutaj nagle się okazało, że żaden z niego wspólnik tak od przypadkiem znalazł się w złym miejscu z niewłaściwym człowiekiem, ponieważ Vanat z Dońcem się gdzieś tam kolegowali. Jedyne na co Vanat przystał, to przechowanie tych przedmiotów u siebie w swojej ziemiance. Chyba tak naprawdę nawet sobie nie zdawał sprawy, że są to zrabowane przedmioty, a może i zdawał. Proces ruszył w czerwcu i ujawnił nam bliżej biografię trzech podejrzanych i tak oto okazuje się, że Doniec nie miał łatwego życia, był on tym takim najbardziej pokrzywdzonym przez los z tej naszej całej trójki. Od najmłodszych lat był poniżany, pomieszkiwał u swojego wujostwa, ponieważ jego matka uciekła od jego ojca. Jego ojciec z kolei miał tak naprawdę inne sprawy na głowę niż zajmowanie się własnym synem, więc zostawił go u wujostwa na wychowaniu. Tam nikt się nim nie interesował, mały był raczej takim popychadłem. Swoją matkę odnalazł podobno dopiero w wieku 12 lat, chociaż inne źródła podają, że było to w wieku 16 lat. I za nią wyjechał do Wiednia, bo właśnie tam mieszkała. Tam też z nią chwilę pracował, ale potem wrócił do Polski, ponieważ coś tam mu się w tym Wiedniu nie udało. Tutaj też poznał właśnie Bobrzyckiego w roku 1933. Wtedy też pracował jako dorożkarz, a Bobrzycki był jego klientem. Początkowo Doniec zwracał się do Bobrzyckiego per pan, jako do tego lepszego. Bobrzycki zaś mówił do Dońca per ty, czyli wyłowiać między nimi taki dysonans społeczny oczywiście. Władysław pomagał bardzo często Dońcowi, tam dawał mu jakieś takie drobne kwoty, tak aby żyło mu się lepiej. Nie wiem, czy kierowało nim jakieś współczucie, czy po prostu już wtedy przeczuwał, że Doniec może mu się do czegoś później przydać, tak więc lepiej tę znajomość podtrzymać. Oskarżony Doniec orłem intelektu raczej nie był. Z całej trójki był raczej takim pachołkiem od czarnej roboty. Jego obrońca, chcąc udowodnić, iż jego klient jest tylko marionetką w rękach inteligentnych studentów, zadawał mu nawet na sali takie banalne pytania, na które mężczyzna albo nie znał odpowiedzi, albo odpowiadał błędnie. Na przykład na pytanie, ile mamy stron świata, Doniec odpowiedział, że 3. Czyli miał raczej takie podstawowe braki w wiedzy. Tak zresztą postać Dońca podsumował profesor Stanisław Jankowski. To psychopata konstytucjonalny i jako taki nie może być uważany za chorego umysłowo, a tylko za osobnika łatwiej ulegającego złym wpływom. Opinie te oczywiście wykorzystywała obrona Dońca, która próbowała ukazać, że tak jak mówiłam, był on raczej taką marionetką w rękach studentów. Zresztą miał być od czarnej roboty, on miał się zająć garncarzówną, a studenci mieli zająć się majątkiem, no i śladami, czyli tak się nie pobrudzić za bardzo. Oskarżony Bobrzycki, w odróżnieniu od Dońca, warunki do wychowania miał zdecydowanie lepsze. Co prawda jego ojciec zmarł, kiedy Władek był jeszcze mały, ale jego mama bardzo troszczyła się o jego edukację. Nawet kiedy wojna pozbawiła ich majątku, kobieta cały czas się starała zapewnić swojemu synowi jak najbardziej dostatnie życie. Niestety, wkrótce też wyszła za mąż i chociaż ojczym Bobrzyckiego był raczej z tych dobrych mężczyzn, próbował zapewnić godziwe życie swojej żonie i synowi, no to niestety nie było pieniędzy na to, aby Bobrzycki dalej mógł się uczyć. No i niestety chłopak musiał porzucić swoją edukację. Młody Władek co i rusz trochę pracował, trochę się uczył, trochę nadrabiał klasy. No nie można powiedzieć, że nie miał zapału do nauki, bo miał, ale no niestety nie do końca mu to było po drodze, ponieważ musiał też zarabiać jakoś na swoje utrzymanie. No a pracując i się ucząc, no to dosyć ciężko to wszystko wychodzi, zwłaszcza w 20-leciu międzywojennym. Kiedy otrzymał pracę na kolei, zapisał się do Akademii Sztuk Pięknych. No i być może zapytacie mnie tutaj, jak mógł zapisać na studia wyższe, skoro powiedziałam wam, że no nie skończył szkoły, prawda? Ponieważ musiał ją porzucić. Ano udało mu się to w ten sposób, ponieważ dyplom maturalny kupił na drodze nielegalnej. Czyli tak można powiedzieć, po prostu sfałszował sobie papiery. Jak wspomniałam wcześniej, Bobrzycki nie był stanu wolnego, ponieważ ożenił się parę miesięcy temu z ciężarną już panną Porajską. Kobieta, chociaż brzemienna, to utrzymywała siebie oraz studiującego męża, ponieważ pracowała jako sekretarka w izbie lekarskiej. Na kilka dni przed napadem Bobrzycki odwiózł ją do kliniki. Tam po aresztowaniu już Bobrzyckiego kobieta powiła mu syna. Bobrzycki twierdził, że swoją żonę bardzo kochał, chociaż jego czyny raczej temu przeczyły. Dzienniki spekulowały nawet, że parę połączyła raczej miłość Bobrzyckiego do życia na dość wysokiej stopie, ponieważ panna Porajska, a właściwie już pani Bobrzecka, zarabiała dosyć ładną kwotę, ponieważ jej miesięczna pensja wynosiła około 750 zł, co naprawdę było dosyć sporą pensją jak na tamte czasy. Przypominam, że zwykły urzędnik zarabia około 130 zł. No to zobaczcie, jaki tutaj mamy przeskok. Ze swojej wypłaty utrzymywała zarówno siebie, jak i swojego męża, bo tak jak wspomniałam, Bobrzecki nie pracował, Bobrzecki oficjalnie był studentem. Chociaż powiem szczerze, że nie do końca wiem, jak to miało wyglądać po porodzie. Czy kobieta od razu wracała wtedy do pracy, czy o ich utrzymanie miał się wtedy zatroszczyć już Bobrzecki. Ale faktem jest, że mężczyzna jako osłomiany wdowiec często bywał na dancingach, spędzał czas z młodymi kobietami i raczej korzystał z życia, zamiast martwić się, co tam jego żona porabia w szpitalu i czy czasem jego dziecko przyszło już na świat, czy nie. Nawet po napadzie tryskał humorem, obtańcowywał młode damy, a nawet śmiał się z napadu, celowo przekręcając nazwisko denatki, nazywając ją gancarzówną. Wiecie, tak dla podkreślenia, że za wiele o tej sprawie oczywiście nie wie, tak aby podejrzeń nie wzbudzać. Mało tego, podobno kpił sobie ze sprawców zbrodni, nazywając ich amatorami, którzy zgubili na miejscu kapelusz. Udawał również, że ma ciężką sytuację finansową, prosząc na przykład jedną ze swoich towarzyszek o zwrot pożyczonej złotówki. Tak więc aktor z niego był dosyć niezły. Z całej tej trójki najlepszą biografię miał Szenkirzyk, który to ojca stracił przed rokiem, ale matka robiła co mogła, aby spłacić mu studia i zapewnić wykształcenie. Zarabiała co prawda niewiele, ponieważ dorabiała sobie jako krawcowa, otrzymywała też oczywiście rentę po swoim zmarłym mężu, no ale chciała wyprowadzić syna na ludzi. Niestety ta sztuka raczej jej się nie udała, ponieważ okazało się, że Szenkirzyk, który na początku zdawał się być tym najbardziej wrażliwym, miał swoje za uszami i to chyba nawet więcej niż Bobrzecki. Na sali rozpraw rzuca zdanie, które chyba najdokładniej opisze jego charakter. Tutaj cytuję. Ja się rozgrzeszyłem, ponieważ nie uważam to za złe, jeśli komuś, kto ma pieniądze i nie umie ich użyć, odbiera je ktoś inny, kto urządzi sobie życie. A że przy tym straciła życie kobieta, no to tam, wiecie, taki mały detal. Oczywiście cała trójka wypiera się jakiegokolwiek związku z morderstwem. Wszyscy twierdzą, że oni szli jedynie na włam, na którym nikt nie miał tracić życia. Początkowo zresztą plan był taki, że Szajka dokona kradzieży, kiedy mieszkanie będzie puste, ale wtedy to Doniec miał stwierdzić, że on nie widzi najmniejszego problemu z gancarzówną, ponieważ spokojnie sobie z nią poradzi. Oczywiście, jak twierdzi, chodziło mu o związanie kobiety, ogłuszenie jej i takie unieruchomienie. A przynajmniej tyle w teorii, no bo w praktyce to wiemy, jak to się skończyło. Raczej wątpliwy jest tutaj, aby panowie mieli w planach związanie gosposi, mieli ze sobą wielki ekwipunek złodziejski, mieli nawet, jak się okazało, rewolwer, mieli rekwizyty mające zmylić trop, mieli masę wytrychów, jakichś tam łomów. No i przepraszam, jeżeli idą na włam, gdzie mają obezwładnić gancarzówne, czyli gosposie, i nie biorą ze sobą nawet liny. Co prawda Bobrzecki zeznał, że widząc szamotającego się Dońca i Szenkirzyka, rzucił im kitel lekarski do związania kobiety, ale gdzie i jak został on zawiązany, no to on sam nie wie. Zresztą to była chyba taka bardziej improwizacja. No, jeżeli widzi, że coś się dzieje, no to idzie i szybko coś kombinuje. Sam Doniec przerzucał się z oskarżeniami z Szenkirzykiem. Żaden z mężczyzn nie chciał wziąć na siebie winy za odebranie życia kobiecie. Doniec oskarżał Szenkirzyka, Szenkirzyk oskarżał Dońca. No nie wiadomo, kto do tej śmierci bardziej się przyczynił, ale z ogólnych zeznań można tutaj wywnioskować spokojnie, że prawdopodobny przebieg wydarzeń wyglądał następująco. Doniec dostarcza paczkę, gancarzówna idzie wypisać pokwitowanie. Wtedy do mieszkania wchodzi Szenkirzyk i pyta o doktora Nusenfelda. Gosposia odpowiada, że jej pracodawcy nie ma w mieszkaniu i prosi mężczyznę o jego opuszczenie. Wtedy to Doniec rzuca się na kobietę, która wymyka mu się i ucieka. W wpada jednak wprost na szenki Żyka, który zaczyna się z nią szamotać. Bobrzecki, który stał piętro niżej, ale zaczął słyszeć awanturę, postanowił wbiec do mieszkania. Zatrzaskuje drzwi i przepycha całą trójkę do jadalni, tak aby hałas z korytarza nie zaniepokoił innych lokatorów kamienicy. Szynkiżyk, Doniec i Garncarzówna szamatają się po podłodze. Bobrzecki, widząc, że jest tutaj mały problem, udał się po kitel lekarski i ligninę do gabinetu lekarskiego. Kitel miał służyć do związania, lignina do włożenia do ust tak, aby Garncarzówna nie krzyczała. Rzuca te przedmioty do swoich towarzyszy i wychodzi, nie patrząc na to, co się dzieje. Wkrótce służąca przestała się szamotać, a ekipa przystąpiła do swoich zadań. Zadania te były podzielone dosyć precyzyjnie. Doniec miał zająć się Garncarzówną, jak się okazuje, nie do końca mu to wyszło, ponieważ musiał uzyskać pomoc od Szynkiżyka. Szynkiżyk miał zacierać ślady, a Bobrzecki zrabować towar. Długość trwania napadu wynosiła około 30 minut. Szynkiżyk nadal szedł w zaparte, twierdził, że nawet nie dotknął kobiety. Co prawda w zaciśniętej dłoni Garncarzówny odnaleziono taki pęk włosów, który był bardzo podobny do włosów Szynkiżyka, ale mężczyzna nie wie, jak on się tam znalazł. Zadrapania na twarzy, owszem, posiada, ale ich sprawczynią była jego narzeczona. Podobno zadrapania te powstały w trakcie zabawy, ale jaką formę miała ta zabawa, no to już tylko para narzeczeńska wie, choć niektóre dzienniki spekulowały, że najprawdopodobniej były to zabawy dość frywolne. W trakcie tej zabawy mężczyzna miał się jeszcze zranić w łokieć, tak, więc albo Szynkiżyk był bardzo takim niezdarnym typem, albo jego narzeczona była dość szalona. Główną motywacją dla zbrodni miała być dla Szynkiżyka sytuacja materialna. W zeszłym roku otrzymywał stypendium, jednak w tym roku nie udało mu się go otrzymać. Dodatkowo oczywiście śmierć ojca również uszczupliła domowy budżet i rodzina Szynkiżyków nie mogła sobie pozwolić na zbyt wiele wydatków. Chłopak bał się, że nie będzie go stać na dokończenie studiów. Choć podobno artystą był raczej średnim. Według zeznań profesora Fryderyka Pausza, w czasie swoich studiów, które trwały już oczywiście piąty rok, Szynkiżyk namalował jedynie 3 dobre obrazy i za każdym razem była to martwa natura. Student podobno był beznadziejny, jeżeli chodziło o portrety i akty. Profesor zaznaczył, że owszem, chwalił swojego ucznia, ale tylko dlatego, żeby dodać mu motywacji do dalszych treningów. Chociaż Szynkiżyk miał szansę rozwinąć swoje skrzydła na uczelni, to według profesora wraz z rozwojem jego przyjaźni z Bobrzeckim szanse te zostały zaprzepaszczone, gdyż według profesora Bobrzecki sprowadził go na złą drogę. W niewinność Szynkiżyka wierzy bezkrytycznie jego matka. Kobieta płacze na sali rozpraw i zarzeka się, że jej syn nie byłby zdolny do takich czynów. O dziwo jest bardzo zdziwiona, że jej syn w ogóle posiadał narzeczoną, ponieważ, jak zeznaje, panna Kędrzanka była jego kuzynką. Ona również podkreśla tutaj, że nie podobała jej się zażyła relacja jej syna z Bobrzeckim, ponieważ też uważała, że ściągał on jej syna na złą drogę. Bo dorosły chłop własnego rozumu nie ma, prawda? Bobrzecki zostaje uznany przez wszystkich jako prowodyr całego napadu. To on zainicjował rabunek, to on podsunął postać Nusenfelda oraz to on zapoznał Dońca z Szynkiżykiem, jak się okazało. Miał być takim mózgiem operacji. Podobno był bardzo nerwany, taki nerwowy, obracał się w szemranym towarzystwie, chociaż sam w swoim życiu był karany tylko raz i to zaledwie mandatem za jazdę bez ważnego biletu tramwajowego. Jednocześnie rodzina Bobrzeckiego próbuje ukazać go w jak najlepszym świetle. W samych superlatywach wypowiada się o nim ojczym, twierdząc, że był on zawsze takim cichym i posłusznym dzieckiem. Również obrońca Bobrzeckiego składa przed sądem wniosek o przesłuchanie wierszy i literatury, którą Władysław Bobrzecki pisał. Miało to na celu ukazać, że jest on wrażliwą duszą, taką podatną na stany depresyjne. Wnioski te zostały odrzucone, a sąd stwierdził, że jeżeli zajdzie potrzeba zbadania oskarżonych, to posłuży się opiniami biegłych psychiatrów. Największym kuriozum jest chyba przemówienie obrońcy Dońca. Mecenas Hofmokl Ostrowski próbował zdyskredytować Nussenfelda na sali rozpraw. Monologuje on na temat zbierania oszczędności przez wiele lat i trzymanie ich w tak zwanej skarpecie. Według mecenasa, gdyby Nussenfeld trzymał pieniądze w banku, to nie kusiłby losu. Mecenas był przekonany, że Nussenfeld jest sam sobie winien, a poszkodowani są właśnie oskarżeni, bo oni biedni zostali skuszeni takim majątkiem. Gdyby Nussenfeld nie był bogaty, to przecież nikt by się do niego nie włamywał. Jak stwierdził zresztą sam adwokat, jakoś do niego nikt się nie włamuje. Przeprowadzona została również wizja lokalna, gdzie dramaturgi dodawał fakt, iż nowa gosposia doktora Nussenfelda robiła za żywy manekin i odgrywała rolę swojej poprzedniczki. Według artykułów prasowych na miejscu znalezienia ciała garnca żówny wciąż widoczna była czerwona plama, więc taka trochę chyba groteska moim zdaniem. Przysięgli ogłosili, iż cała trójka oskarżonych została uwolniona od winy umyślnego zabójstwa, a skazać ich można jedynie za rabunek i zabójstwo nieumyślne, za co mężczyznom można było wymierzyć karę jedynie do 5 lat za nieumyślne spowodowanie śmierci oraz do lat 15 za tak zwany rabunek. Z takim werdyktem nie chciał się zgodzić Trybunał Sądu. Uchylił on werdykt ławy przysięgłych i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Panowie mieli więc przed sobą jeszcze jeden ponowny proces. Była to oczywiście wielka klęska dla sądu, ponieważ liczono na to, że przysięgli uwierzą w winę oskarżonych, a tutaj się stał taki mały psikus. Drugi proces ruszył 3 miesiące później, we wrześniu. Nie budził on już tak wielkiego zainteresowania jak w czerwcu. Bojowe nastroje mieszkańców Krakowa już tak nieco opadły. Sale nadal co prawda były wypełnione, ale nikt już szturmem nie próbował forsować drzwi. Zmienia się również prokurator z rejonowego na okręgowego, co pokazuje, jak wielką wagę sąd przykłada do tej sprawy. W pierwszym procesie prokurator odniósł nie lada klęskę. Teraz jest proces powtórny. Kolejnej szansy już nie będzie, więc nie można sobie pozwolić po raz kolejny na klęskę. Większość procesu nie przyniosła nic nowego. Zazwyczaj zeznawali ci sami świadkowie, mówili o tych samych wydarzeniach i raczej nie wnosi to za wiele do sprawy, jednak pojawiło się parę nowych rzeczy i nowych faktów, tak więc postaram się Wam o nich wspomnieć. Sam proces zresztą rozpoczął się wielką kłótnią między prokuratorem a obrońcą oskarżonego Dońca, zresztą możecie go pamiętać, przed chwilą mówiłam Wam o tym, jak to oskarżył Nussenfelda o to, iż sam jest sobie winien, to jest dokładnie ten sam mecenas. Prokurator w swoim akcie oskarżenia połączył zbrodnię rabunku ze zbrodnią morderstwa, twierdząc, że jedna jest następstwem drugiej. Mecenas Hofmokl Ostrowski uważał jednak, że zbrodnie te powinny zostać rozdzielone w akcie oskarżenia, a jego klient oraz pozostali dwaj oskarżeni powinni być sądzeni osobno za rabunek, a osobno za morderstwo. Prokurator i obrońca dosyć mocno posprzeczali się o to przed sądem. Wnioski obrony zostały jednak odrzucone, gdyż jak sąd stwierdził, akt oskarżenia jest już prawomocny i nie był wcześniej przez obronę kwestionowany. Dodatkowo dowiadujemy się również od Dońca, że panowie wcześniej mieli plany innych rabunków, a w zasadzie to Pobrzecki miał, a oni mieli jedynie być wykonawcami. Wyszło na jaw, że Władysław Pobrzecki miał wcześniej w planach napaść na miejsce pracy swojej żony. Coś jednak poszło nie tak, więc jakiś czas później Władzio przypomniał sobie o osobie Nussenfelda i to jego obrano na kolejny cel ataku, a dokładniej mówiąc to jego mieszkanie. Sam Doniec twierdzi, że niczego w mieszkaniu nie dotykał, bo jako jedyny był bez rękawiczek. Większość roboty wykonywali Szynkiżyk oraz Bobrzecki. On sam najwięcej czasu spędził czekając w kuchni. Studentom dosyć dobrą opinię wystawili ich koledzy z uczelni, chociaż bardziej chwalili oni Szynkiżyka. W poprzednim procesie jeden z profesorów podważył talent młodego mężczyzny, ale jego koledzy twierdzili, że był on wymieniany jako jeden z najzdolniejszych artystów na Akademii. Kto tutaj więc mówił prawdę i kto miał w ogóle rację, no ciężko zawyrokować, ale nie ulega wątpliwości fakt, że Szynkirzyk artystyczną duszę na pewno miał. Nieco mniej ciepłe zdanie mieli o Bobrzeckim, którego określali mianem Nerwusa. A to zrzucił stół z drugiego piętra, a to rozwalił rzeźbę. Raczej nie należał do tych spokojnych, w przeciwieństwie oczywiście do Szynkirzyka. Szynkirzyk nawet na swoje utrzymanie na uczelni zarabiał sam, a resztę pieniędzy oddawał matce. Jak to robił? Ano, że był dosyć dobrym uczniem, no to przygotowywał młodych do matury. Podobno był w tym bardzo sumienny, skrupulatny i nawet nigdy nie upominał się o pieniądze, tylko zawsze cierpliwie czekał, aż jakiś uczeń ureguluje swój rachunek. Dodatkowo rozwijał się nie tylko malarsko, ale i aktorsko, ponieważ jeszcze przed aresztowaniem zdążył zagrać w filmie Cyganeria krakowska, a film ten miał trafić do kin już po procesie, tak więc miał nagle darmową reklamę. Oczywiście i w tym procesie pojawiają się głosy, że Szynkirzyka na złą drogę sprowadził nie kto inny jak Bobrzecki, chociaż żaden ze świadków nie potrafi do końca sprecyzować, skąd takie przypuszczenia, od takie przeczucie. Matka oczywiście broni swojego syna, twierdząc, że był on dzieckiem bardzo dobrym, posłusznym, no może troszeczkę nerwowym, no ale no, każdy jakieś mankamenty charakteru posiada. Zeznają również świadkowie stający w obronie Dońca. I tak oto okazuje się, że mężczyzna spotykał się z Marią Ciecielską, dziewczyną lekkich obyczajów, której zawód podobno w ogóle nie przeszkadzał jej ukochanemu. Dziewczyna zeznała, iż nie zauważyła, aby jej luby kiedykolwiek kradł. Zaznaczyła, że jedynie dziwiła się, że Doniec utrzymuje bliskie kontakty ze studentami i tutaj cytując, coraz bardziej się temu dziwiłam i kiedy do nich szedł, wreszcie nie wytrzymałam i zadałam mu to pytanie. Czy on się kocha w tym Władku, czy co? No, okazało się, że się nie kochał, ale podobno Bobrzecki obiecał załatwić mu jakąś pracę na uniwersytecie, a że Doniec akurat był bezrobotny, no to się tej znajomości trzymał. Wyszło również na jaw, że przed zbrodnią Nusenfeld otrzymywał głuche telefony. Poinformowała go o tym właśnie sama garncarzówna, na co lekarz miał jej wtedy nawet odpowiedzieć, że to jest jakiś zły znak, taki zły omen, bo oznacza to, że ktoś interesuje się tym, w jakich godzinach dom jest pusty. Panowie oczywiście znowu bawili się w przepychanki słowne podczas wizji lokalnej. Doniec oskarżał Szynkirzyka, Szynkirzyk oskarżał Dońca, a Bobrzecki to w ogóle znajdowało się tam, wiecie, przez przypadek. No nie do końca jest jasne, jak to przyczynił się do śmierci gosposi. Wiadomo było, że na jej szyi widniały ślady wbitych paznokci. Wskazywałoby to na Dońca, który jako jedyny nie miał rękawiczek. Natomiast Doniec odbił piłeczkę, twierdząc, że Szynkirzyk owszem rękawiczkę miał, ale jedną, więc jego paznokcie również na szyi garncarzówny mogły się znaleźć. Oczywiście poza kręgiem podejrzanych był Bobrzecki, który rękawiczki posiadał dwie. Panowie nie byli w stanie ustalić jakiejś jednej wspólnej wersji. Każdy oczywiście umniejszał swojej roli w napadzie, tak aby ugrać jak najwięcej. Prokurator w swojej mowie końcowej podkreśla, że to właśnie Bobrzeckiego uważa za głównego sprawcę napadu. Według oskarżyciela był on człowiekiem bez skrupułów, dla którego liczyły się tylko pieniądze. Na samym końcu przemawia też Szynkirzyk. Tutaj cytat. O jedno was proszę, żebyście mi panowie uwierzyli, że nie tylko ja, ale żaden z nas ani nie pomyślał o tym, że garncarzówna straci życie. Proszę, żebyście nie sądzili nas jako zwyrodniałych złoczyńców. My jesteśmy tylko ludźmi, tylko bardzo nieszczęśliwymi. Jakieś fatum zagnało nas do tego. Umożliwcie nam powrót do życia, a ja wierzę, że staniemy się jeszcze pożytecznymi jednostkami społeczeństwa. Proszę was, żebyście nie odbierali nam ostatniej wiary. Ani przysięgli, ani sąd nie okazali jednak łaski oskarżonym. Doniec został skazany na 12 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw honorowych i obywatelskich na lat 10, Bobrzecki został skazany na lat 14 pozbawienia wolności oraz, tak jak Doniec, utratę praw honorowych i obywatelskich na lat 10. Szenkirzyk usłyszał wyrok 10 lat więzienia i utratę praw na okres lat 6. Henryk Wanat, który wraz z Dońcem wykopał zrabowane przedmioty, został skazany nieco wcześniej, bo już w sierpniu, i usłyszał rok pozbawienia wolności w zawieszeniu. Oczywiście kara ta nie dotyczyła samego faktu wykopania przedmiotów, no bo za takie rzeczy się nie kara, ale Wanat zgodził się przechować łup pochodzący z kradzieży, a za to groziła już odpowiedzialność karna. Sąd po prostu nie dał mu wiary, że nie wiedział, skąd pochodzą te przedmioty, zwłaszcza, że o zbrodni u Nuzenfelda było bardzo, bardzo głośno. Ale ta sprawa ma również swój epilog. Pewnie chcecie wiedzieć, co się stało później z bohaterami naszej dzisiejszej historii. I tak oto dr Nuzenfeld niemal od razu po procesie wyprowadził się ze swojego mieszkania. Nie mógł tam dłużej mieszkać. Widocznie prześladowały go jakieś złe duchy. 19 października 1934 roku, czyli już po procesie, przeprowadził się na ulicę Karmelicką 7 i tym razem była to ulica strzeżona. W czasie wojny został dyrektorem żydowskiego szpitala i był tym dyrektorem aż do momentu, w którym szpital ten został przeniesiony do getta. Na szczęście udało mu się szczęśliwie doczekać końca wojny, osiedlił się na ulicy Straszewskiego 2 i doczekał 76 lat. A co z naszymi skazanymi? Wszyscy opuścili więzienie we wrześniu 1939 roku. O Bobrzeckim ginie słuch. Nie wiadomo, czy wrócił do swojej żony i syna. Najprawdopodobniej nie, gdyż wtedy mógłby zostać łatwo odnaleziony, no a jego losy byłyby dziś znane. Doniec wrócił na ścieżkę przestępczą. Znowu kradł i znowu trafiał za kraty. Po ponownym opuszczeniu murów więzienia zamieszkał w swoim rodzinnym domu w Kocmyrzowie. Tam zmarł w latach 80., więc dosyć sędziwego wieku sobie chłopina dożył. Najciekawiej przedstawia się tutaj historia Szenkirzyka. Początkowo wrócił on do swojej matki i zamieszkał wraz z nią pod Krakowem. Podczas łapanki został aresztowany, ale udało mu się uciec z wagonu kolejowego. Wtedy też zaczął się ukrywać i przybrał nowe personalia. Od teraz przedstawiał się wszystkim jako Tadeusz Pachel. Osiedlił się w Gdańsku, gdzie był jednym z organizatorów Związku Polskich Artystów Plastyków. 2 sierpnia 1945 roku weszła w życie ustawa o amnestii, która anulowała większość przedwojennych wyroków. Szenkirzyk, czy tam Welpachel, w roku 1948 zwrócił się do Departamentu Nadzoru Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o ułaskawienie. A ponieważ po wojnie prowadził życie stateczne, nawet zaangażował się w rozwój kultury, no to Bolesław Bierut, czyli prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, zdecydował się przystać na jego prośbę. Odrzucił jednak wniosek Szenkirzyka o zatarcie wyroku, tak więc niestety Szenkirzyk dalej funkcjonował jako osoba karana, ale mógł się cieszyć wolnością i nie musiał odsiadywać reszty zasądzonej kary. Nie wiadomo, co stało się z synem garncarzówny. Mam nadzieję, że dostał on pieniądze, które zbierała dla niego matka. Co prawda niestety matki mu to już nie przywróciło, ale może dzięki temu mógł sobie zagwarantować chociaż jakąś część życia, edukację czy parę innych rzeczy. Zapraszam Was oczywiście na grupę i na Instagram. Tam wkleję zdjęcia naszych dzisiejszych oskarżonych, wkleję też zdjęcia z procesu. Tak jak wspomniałam, dzisiejszy odcinek, a raczej temat dzisiejszego odcinka powstał, ponieważ temat ten wygrał w ankiecie. Jeżeli chcielibyście oczywiście mieć jakikolwiek wpływ na tematykę kanału, na tematykę spraw, które tutaj poruszamy, no to oczywiście zapraszam do wspierania kanału. W tym momencie jest otwarta nowa ankieta. Dotyczy ona pierwszego tematu odcinka na czerwiec. Tak więc serdecznie zapraszam. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Przepraszam, że był on troszkę dodany z opóźnieniem, ale no troszeczkę się tutaj rzeczy nawarstwiło, a tak jak mówiłam, ja też lubię dosyć dogłębnie zanalizować daną sprawę. I nie chciałam Wam tutaj przedstawić jakichś takich, wiecie, okruchów rzuconych. Mam nadzieję, że długość tego podcastu Wam to wynagrodzi. Co prawda nie są to 3 godziny, ale no, godzinka na pewno też jest całkiem fajna. Dziękuję Wam jeszcze raz za wysłuchanie dzisiejszej historii. Mam nadzieję, że usłyszymy się wkrótce. Powoli postaram się już wkraczać w te stare nasze rytmy, tak żeby wrzucać materiały standardowo i systematycznie raz w tygodniu. No ale obiecać tego nie mogę, bo wiecie, różnie to bywa. No to chyba dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że historia Wam się spodobała. I do usłyszenia wkrótce, moi kochani. Trzymajcie się zdrowo. Pa!